Ryszard Petru, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich i szef nowego tajemniczego bytu o nazwie Nowoczesna.pl w kontrowywiadzie RMF. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Chce pan trochę zamieszać na rynku polityczno-partyjnym?
Założyliśmy stowarzyszenie Nowoczesna.pl, które oczywiście jest stowarzyszeniem polityczno-społecznym, ale na razie formalnie jest to tylko stowarzyszenie.
No tak, ale wygląda to jak początek długiego marszu ku wyborom parlamentarnym, które już wszak nie tak bardzo odległe, więc ten marsz umiarkowanie długi.
Nie wykluczam takiego wariantu, ale na razie jest to stowarzyszenie. Jak będzie to decyzja o dłuższym marszu albo krótszym marszu, bo rzeczywiście to jest kwestia kilku miesięcy, co z przyjemnością poinformuję.
Ten ruch do przodu to wynik tego, że ma pan trochę dosyć tego rynku, który jest politycznego?
Nie, bardziej problem jest taki, że w polskiej debacie publicznej unika się najważniejszych tematów, które dotyczą ludzi, od kwestii emigracji, dlaczego ludzie emigrują. Jak się dyskutuje o niskich płacach w Polsce, to nie zauważa się przyczyn tych niskich płac. Potem mamy problem z edukacją, która tworzy nam jednak niestety rzesze bezrobotnych absolwentów. W ochronie zdrowia mamy system, w którym niby wszystko jest za darmo, a jak ktoś chce poważnie się zoperować, to musisz kilka lat czekać i te tematy w polskiej debacie publicznej w ogóle nie są poruszane. Jeżeli są, to na poziomie olbrzymich emocji i nie ma w tej żadnej racjonalności.
Ale jeśli...
Wydaje mi się, to trzeba zmienić. Zmieniać można przez tego typu inicjatywy.
Bo jeśli jest debata, to też na końcu musi być decyzja. Żeby podjąć decyzję, to trzeba założyć partię polityczną i wejść z nią do parlamentu i te decyzje podejmować.
Różnie. Są osoby, które mają wpływ na rzeczywistość, nie zakładając partii politycznych. Ja, jak powiedziałem panu, takiego wariantu nie wykluczam, ale na tym etapie jest to stowarzyszenie. Chcemy między innymi na przykład zbierać podpisy pod pewnymi ustawami i to już samo, jak sam przyzna, powoduje pewien pozytywny ferment, ale oczywiście jest niewystarczające do tego, żeby zmienić kraj.
To o tych ustawach za chwilę, bo czy one dadzą pozytywny czy negatywny ferment, to też porozmawiamy, ale czy nie jest tak, że z powodów, znaczy patrząc z punktu widzenia czystej taktyki, znalazłoby się trochę miejsca na taką liberalną, wolnorynkową partię, prawda?
Bez wątpienia jest przestrzeń na ugrupowanie wolnorynkowe w Polsce, ale nie tylko wolnorynkowe, tylko które mówi o właśnie tego typu problemach, wskazuje na problemy przedsiębiorców. No, chociażby mamy ostatnie te debaty dotyczące tego, jak Ministerstwo Finansów traktuje podatników. Mamy ustawę, projekt ustawy prezydenta, która mówi, żeby domniemywać, że podatnik jest niewinny w sytuacji niejasności, a jest to blokowane przez Ministerstwo Finansów. I dziwię się, że w parlamencie nikt jakby nie broni tego typu postawy, jak założenie niewinności podatnika. Przyzna pan, że to jest dosyć nietypowe, żeby w całej Polsce żadne ugrupowanie polityczne w tej sprawie nie zajęło głosu.
Petru z Balcerowiczem i Frasuniukiem knują i zbierają się do tego, żeby coś stworzyć? Bo takie trzy nazwiska się pojawiają jako nazwiska liderów takiej partii.
Nie lubię słowa knują, ale mogę tylko powiedzieć, że rozmawiamy.
O?
Rozmawiamy o Polsce, między innymi chociażby o tych ustawach, o tym, mogę powiedzieć z Balcerowiczem, rozmawiamy ostatnio o tym, co się dzieje w Grecji, jak łatwo poprzez taką skrajną, populistyczną politykę doprowadzić kraj na skraj bankructwa.
Czy nie jest tylko tak, że inni opisują tę rzeczywistość i dorabiają wam gębę, mówiąc
nie,
kolokwialnie?
Ale powiedziałem, że rozmawiamy. Ale i powiedziałem, nie rozmawiamy i nie wykluczamy. Nie, że coś się wydarzyło.
A jeśli pan nie wyklucza, to uzależnia pan ten ruch do przodu od czego?
Wie pan, założyliśmy stowarzyszenie i teraz mam olbrzymie odzew w kraju. Do tego stopnia, że skrzynki mi się pozatykały.
I czeka pan, na ile ten odzew będzie poważny
i
intensywny?
No ważne jest, tak, musi być to poważny odzew i muszę być pewny, że to wszystko jednak jest do ogarnięcia, ale jak najbardziej taki wariant jest niewykluczony, ale jeszcze raz podkreślam, na dzisiaj takiej decyzji nie ma.
A uważa pan, że żeby założyć partię, to trzeba pieniędzy, pieniędzy, jeszcze raz pieniędzy,
nie.
Czy nie tędy droga?
Wydaje mi się zupełnie nie. To musi być grupa ludzi, które naprawdę szczerze uważają, że sprawy idą zbyt wolno w pewnym kierunku. No, generalnie chodzi o grupę ludzi, która nie akceptuje polityki ciepłej wody w kranie. Zauważmy, ciepła woda w kranie jest też w Kijowie. Tak? To nie jest perspektywa dla wielu Polaków, którzy kończą studia, kończą uczelnie, kończą swoje szkoły i nie mają perspektywy, albo wyjeżdżają, albo przynajmniej nie widzą, co w tym kraju mogliby sensownego zrobić. I chodzi bardziej o grupę ludzi, bo tu nie chodzi o pomysł czy pieniądze, tylko o to, żeby była sprawna grupa ludzi, która myśli podobnie.
I też po 8 latach rządów Platformy uważa, że coś pękło, coś się skończyło i zrodziła się, stworzyła się przestrzeń.
To nie jest przeciwko komuś. To wydaje mi się adresuje kwestię klasy politycznej, która... To nie chodzi przecież o premier Kopacz, to również jest premier Kaczyński, premier Miller. Te osoby jakby zupełnie oderwały się od rzeczywistości, nie widzą, w którym kierunku zmienia świat.
Czy chciałby pan rzucić rękawicę im wszystkim?
Nie, ja chcę, to nie chodzi, jeszcze raz, to nie jest przeciwko komuś, tylko dla sprawy. To jest zupełnie inne podejście.
Gdyby pan miał ocenić procentowo, jako ekonomista, szansę na to, że Ryszard Petru et consortes znajdą się na listach, czy stworzą listy wyborcze do parlamentu w najbliższych wyborach, to tych procent będzie ile?
Ja nie będę spekulował, dlatego że jeszcze raz podkreślam, nie wykluczam, ale nie będę tutaj rzucał liczby, ale bez wątpienia istnieje olbrzymia przestrzeń. Proszę zobaczyć, ile osób przeszło do otwartych funduszy emerytalnych, wbrew propagandzie rządu. To jest najprostsza wyliczanka, jaką można zrobić, ale ja nie robiłem tego jeszcze z tego typu szacunków, ale proszę sobie wziąć to jako benchmark, czyli punkt odniesienia i od tego możemy wyjść.
No to teraz o tych ustawach, którymi zamierza pan czynić ferment. Znoszenie przywilejów emerytalnych. No świetny start.
Teraz tak, dlaczego młodzi ludzie nie mają pracy? Dlatego, że mają wysokie koszty pracy. No, dobrze było tym młodym ludziom obniżyć część kosztów pracy. Pytanie, skąd znaleźć pieniądze? Bo przypomnę, jak się wydaje, to najpierw trzeba zarobić. Nasi politycy o tym często zapominają.
A te koszty pracy wysokie, bo duże koszty ZUS-u, oczywiście, a duże koszty ZUS-u, oczywiście. Bo trzeba utrzymywać wielu emerytów.
To pan wszystko wie. No i teraz propozycja
też ponoszę te koszty pracy.
Dokładnie. I propozycja jest taka, żeby nie zabierać przywilejów emerytalnych osobom, które je nabyły, tylko żeby wszyscy nowo wchodzący na rynek pracy już byli w ZUS-ie.
Czy górnicy, było... rolnicy, żołnierze, policjanci, wszyscy?
Mundurowi, bo żołnierzy my akurat na chwilę zostawił, bo mamy sytuację podwyższonego ryzyka.
No, ale wszyscy w ZUS-ie i wszyscy do 67 lat mają
tak,
pracować?
Tak, ale jeszcze raz niech pan posłucha.
Ale jest pan w stanie stanąć przeciwko policjanta i powiedzieć, pan powinien pracować do 67 roku życia?
Ja staję naprzeciwko potencjalnego policjanta, potencjalnego rolnika i potencjalnego górnika. Informacja dla niego jest taka, słuchaj, jak wybierasz tą pracę, to miej świadomość tego, że nie będziesz miał przywileju emerytalnego, ale dzięki temu prawdopodobnie w przypadku policjanta będziemy mogli więcej płacić tym ludziom. I w wielu przypadkach w pana zawodzie nikt nie pyta się pana, co pan będzie robił w wieku 50-60 lat. To jest pana problem, prawda? Jeszcze raz, to nie jest tak, żeby zabierać komuś przywileje, tylko dla nowo wchodzących, żeby były czyste i jasne reguły gry.
No to zaatakuje pana z pozycji liberalnych. A dlaczego właściwie nie zabierać tych przywilejów? Mi jak ktoś odbierał 65 lat wiek emerytalny, to nikt mnie nie pytał, czy pan, zgadzam się na odebranie przywilejów.
Zawsze jest dyskusja o prawach nabytych i kwestie konstytucyjności.
No ale Trybunał Konstytucyjny powiedział, że 65 na 67 i 60 na 67 można zmienić.
Czym innym jest nabycie praw emerytalnych i pamiętam tą dyskusję, przechodziłem kilka razy. Nie chcę jej rozpoczynać po raz kolejny. Wydaje mi się, to jest fair. Gdyby wprowadzić tego typu zapis 8 lat temu, mielibyśmy już 8 roczników według tej formuły. Czas leci szybko.
A chciałby pan też płatnej służby zdrowia? Czy współpłatnej służby zdrowia?
Wydaje mi się, po pierwsze, że w ochronie zdrowia jest zbyt dużo bałaganu. Zauważmy, że jak ktoś przychodzi na operację, to w państwowym szpitalu po tej operacji leży kilka dobrych dni, a kiedy mógłby spokojnie wrócić do domu. Najlepszym pacjentem w ochronie zdrowia niestety w Polsce dzisiaj jest pacjent zdrowy, a najgorszy chory. I to nie jest wina lekarzy, tylko systemu, który tego typu rozwiązania promuje. W związku z tym podstawową kwestią jest lepsze zarządzanie w ochronie zdrowia. Część rzeczy na pewno można wyoutsourcować, czyli kupować z rynku. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, jak mamy taką sytuację, jak jest dzisiaj, że promuje się osoby zdrowe na łóżkach, no to potem nie ma miejsca w szpitalach. Od zarządzania trzeba zacząć.
Ryszard Petru, nowoczesna.pl.
Dziękuję bardzo.
Coraz bardziej nowoczesna.pl chyba. Dziękuję bardzo.